Paweł Żuchowski, kłaniam się. To 42. odcinek podcastu Ameryka z Bliska. W Waszyngtonie ukrop, grubo ponad 30 stopni w ostatnich dniach. Aż trudno wytrzymać. Amerykanie po tygodniach spędzonych w domach odważniej wychodzą na zewnątrz. Jednak to, co dzieje się w USA w ostatnich dniach, nie napawa optymizmem. Kiedy wielu uważało, że wraz z nadejściem cieplejszych dni zapomnimy o koronawirusie, w USA jest gorzej i nic nie zapowiada poprawy. Gubernatorzy stanów, którzy do tej pory nieco bagatelizowali sprawę, nagle wprowadzają nakaz noszenia masek. I o tym dzisiaj w podcaście Ameryka z Bliska będę też mówił, jak to wpływa na kampanię wyborczą, a dokładnie na szansę prezydenta Donalda Trumpa na reelekcję, bo wielu ekspertów uważa, że może być z tym problem. No to zaczynamy. Popatrzmy na liczby. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych wykrywa się nawet ponad 50 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. W czwartek 55 274. Dramatyczne informacje mocno niepokoją lokalne władze. Z Białego Domu słyszymy zapewnienia, że należy uruchamiać gospodarkę. Jednak wszędzie tam, gdzie pośpiesznie otwierano sklepy, restauracje, firmy, dziś notuje się więcej przypadków zachorowań. Tam też, trzeba sobie jasno powiedzieć, narasta złość na władze i lokalne, i federalne. W aż 40 stanach rośnie odsetek testów z wynikiem pozytywnym. Główny epidemiolog kraju, Anthony Fauci, w ostatnich dniach zaapelował, by podczas zgromadzeń zakładać na twarz ochronne maseczki. Ostrzegł także, że niedługo w USA może być wykrywane nawet po 100 tysięcy zakażeń dziennie. Fauci to ekspert, który nie do końca zgadza się z tym, co zaleca Biały Dom. Wielokrotnie prostował informacje podawane przez Trumpa. Uważa, że sytuacja jest bardzo trudna i należy naprawdę uważać, bo za chwilę USA mogą mieć ogromny problem. Zresztą już go mają. Trump wbrew zaleceniom Fauciego zorganizował nawet wiec wyborczy. Sztab, zdając sobie sprawę z zagrożenia, wszystkim, którzy brali udział w spotkaniu z prezydentem, kazał podpisać oświadczenie, że zdają sobie sprawę z zagrożenia i że nie będą w razie zarażenia pozywać sztabu oraz Donalda Trumpa. Ja pracuję w Waszyngtonie, mieszkam w Arlington na terenie stanu Virginia. To zaledwie 3 stacje metra od Białego Domu, tuż za rzeką Potomac. Rzeka Potomac dzieli stolicę Stanów Zjednoczonych od stanu Virginia. W ostatnich dniach znów widać w mojej okolicy więcej osób w maskach. Ludzie po kilkunastu dniach poluzowania chyba znów zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia. To widać, naprawdę. Oczywiście zapełniły się ogródki przy restauracjach, no ale ludzi w maskach jest więcej. To jest moja opinia, moja obserwacja. Gubernator Waszyngtonu wzywa do noszenia masek. Napisała, że zakładanie masek to przejaw patriotyzmu. Z kolei kandydat na prezydenta USA, Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta, również apeluje o zakładanie masek.
Wear a mask. It's not just about you, it's about protecting your family, your friends, your neighbors, your coworkers. Do the right thing.
O tym, że to chyba słuszny kierunek, przekonują się nawet ci, którzy do tej pory byli zwolennikami szybkiego powrotu do normalności. Gubernator Teksasu, Greg Abbott, nakazał obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych na większości terytorium tego stanu. Wcześniej mówił, że władze nie powinny narzucać mieszkańcom takiego obowiązku i był zwolennikiem szybkiego otwierania gospodarki. Teraz Teksas ma duży problem z dużą ilością przypadków zakażenia koronawirusem. Jesteśmy już w momencie, w którym wirus rozprzestrzenia się tak szybko, że jest mało miejsca na błąd, stwierdził Abbott. Za łamanie prawa dotyczącego maseczek grozi mandat w wysokości do $250. Taki krok ma pomóc odciążyć szpitale, które między innymi w Houston są już bliskie swoich limitów. Wcześniej był, trzeba przypomnieć, zwolennikiem opinii prezydenta Donalda Trumpa i tu wielu ma już pretensje do Trumpa, że być może informacje płynące z Białego Domu bagatelizowały sprawę, a teraz USA znów mają olbrzymi kłopot. Przede wszystkim problem pojawił się tam, gdzie no do tej pory było w miarę spokojnie. 3/4 dorosłych Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z opublikowanego sondażu. To najwyższy taki odsetek od początku prezydentury Donalda Trumpa. Przeprowadzony pod koniec czerwca sondaż przypada na okres nabierającej tempa kampanii wyborczej oraz gospodarczych problemów Stanów Zjednoczonych, spowodowanych właśnie epidemią koronawirusa. Co prawda ostatnie dane z rynku pracy są dobre, lepsze niż jeszcze kilka tygodni temu, dlatego że bezrobocie w USA spadło w czerwcu, wynika z danych amerykańskiego Ministerstwa Pracy i to jest informacja, którą mocno chwalił się prezydent Donald Trump i podkreślił, że no właśnie to jest wynik tego, że wzywał do uruchamiania gospodarki. To jest właśnie rezultat z całą pewnością trwającego w Stanach Zjednoczonych procesu stopniowego otwierania gospodarki, ale jak się okazuje, szybko przekłada się to również na wzrost zachorowań. Amerykański powrót na rynek pracy w czerwcu przewyższył oczekiwania ekspertów. Większość z nich szacowała, że pracę wznowi w tym miesiącu od 1 do 3 milionów Amerykanów, a nie blisko aż 5 milionów. Tak więc to są naprawdę bardzo dobre dane po tych tygodniach zastoju, a przede wszystkim tygodniach no, coraz gorszych i jeszcze gorszych informacji z amerykańskiego rynku pracy. Tylko za chwilę nie będzie komu pracować, dlatego że jeżeli masowo Amerykanie zaczną chorować, to będzie jeszcze większy kłopot. Przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że nie ma mowy o tym, by ponownie zamrozić gospodarkę. To stanowisko jest zrozumiałe z takiego politycznego punktu widzenia. Jeżeli sytuacja pogorszy się, no to nie ma co ukrywać. No, Trump przegra wybory. Gospodarka, a w tym przede wszystkim miejsca pracy, no to będą najważniejsze czynniki wpływające na ten polityczny wybór Amerykanów podczas listopadowych wyborów prezydenckich. W listopadzie Amerykanie zdecydują, czy nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Joe Biden, czy przez kolejne 4 lata w Białym Domu mieszkać będzie Donald Trump. I właśnie to, że najważniejszą sprawą są miejsca pracy i że to jest główny taki czynnik, czym kierować będą się Amerykanie, no, wynika tak z badań. Tak twierdzi 34% obywateli. Na drugim miejscu znajduje się kwestia zdrowia publicznego, która jest kluczowa dla 19% respondentów. A więc tu widzimy, czym będą kierować się właśnie Amerykanie, wybierając prezydenta w listopadzie. Amerykanie uważają, że w tych dwóch obszarach lepiej od Trumpa poradziłby sobie Joe Biden, jego prawdopodobny rywal w wyborach z Partii Demokratycznej. Mówię prawdopodobny, bo choć wiemy, że to on będzie kandydatem, no to formalnie dopiero w czasie konwencji Partii Demokratycznej ogłoszony zostanie kandydatem. Teraz wiemy, że wygrał prawybory i że no, w zasadzie jest jedynym kandydatem na prezydenta, no ale do musimy jeszcze poczekać na formalną nominację. W kwestii walki z epidemią Bidena preferuje 46% obywateli USA, Trumpa 32%. Jeśli chodzi o odbicie gospodarcze, różnica na korzyść demokraty jest mniejsza, 44% do 42%. Badanie wykazało, że 59% Amerykanów uważa, iż Trump nie wykonuje dobrze swojej pracy, 39% jest zadowolonych z tego, jak wypełnia on swoje obowiązki. To kolejny już sondaż, w którym notowania prezydenta spadają. Sztab wyborczy Trumpa niepokoją szczególnie dane z wahających się stanów, w których zwycięstwo jest konieczne, by osiągnąć w listopadzie wyborczy sukces. Jednocześnie republikanie często bagatelizują sondaże, przypominając, że w 2016 roku również nie dawały one Trumpowi większych szans. Dlatego też zawsze podkreślam, że te sondaże no, są istotne, należy na nie spoglądać, ale to nie jest stuprocentowa gwarancja tego, co się wydarzy, bo właśnie, tak jak powiedziałem, 4 lata temu to Hillary Clinton była zdecydowanym faworytem prezydenckiego wyścigu, a przecież przegrała wybory prezydenckie. Oczywiście Hillary Clinton przegrała wybory prezydenckie i prezydentem został Donald Trump. W przynajmniej 16 stanach wstrzymano lub cofnięto proces odmrażania gospodarki właśnie w związku z epidemią. Sztab Bidena próbuje pokazywać teraz Trumpa jako tego, który dla politycznego interesu chce jak najszybciej wysłać ludzi do pracy. Biden pojawia się wszędzie w masce, namawia do noszenia masek, zachowania dystansu społecznego. Chyba chcą go pokazać jako takiego człowieka bardziej rozsądnego. Ta droga, teraz kiedy znów widzimy wzrost zachorowań, wydaje się słuszna, zwłaszcza kiedy zestawimy z tym wszystkim, przede wszystkim z Bidenem, bagatelizującego sprawę Trumpa. Trump z jednej strony może być pokazywany jako ten, który no, wbrew problemom mówi, trzeba otwierać gospodarkę, pokazuje, że Amerykanie muszą iść do pracy, muszą zarabiać, że Stany Zjednoczone nie poradzą sobie z tym problemem, jeżeli gospodarka będzie dalej zamrożona. Natomiast no, z drugiej strony inni mogą powiedzieć, no, prezydent Donald Trump bagatelizuje sprawę epidemii. Dlatego tutaj chciałbym zaznaczyć, że uważam, że Trump znalazł się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Jego poprzednicy mieli w czasie prezydentury różne wydarzenia, które no, zmieniały oblicze ich prezydentury, choćby George Bush po atakach z 11 września, tak, musiał rozpocząć się wojnę z terroryzmem. No, Donald Trump ma bardzo duży problem właśnie z epidemią, musi się z tym zmierzyć. Przecież przed epidemią stan gospodarki był bardzo dobry, a teraz poważny kłopot. Więc trzeba to mocno podkreślić, że Trump znalazł się w bardzo trudnym położeniu i z całą pewnością wielu jego poprzedników też miałoby problem z tym, by poradzić sobie z całą tą sytuacją. Sytuacja epidemiologiczna szybko pogarsza się w USA, między innymi w Teksasie oraz Arizonie, ale liczba wykrywanych dziennie przypadków koronawirusa rośnie w aż 40 stanach. Łącznie w USA od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło 128 677 osób. Takie są dane w chwili, gdy nagrywam ten podcast. W ostatnich dniach znów rosła liczba zgonów. Jednego dnia zmarło 1199 osób. Po raz pierwszy od 10 czerwca dobowa liczba przypadków śmiertelnych w USA przekroczyła 1000. Tak było właśnie w ostatnich dniach. Eksperci obawiają się, że wraz ze wzrostem zachorowań znów będzie rosła liczba zgonów. Lokalne władze w obawie przed przyjazdem chorych wprowadzają obostrzenia, kwarantanny dla przyjeżdżających wprowadziły władze stanów Nowy Jork, Connecticut czy New Jersey. Także władze Chicago wprowadzają obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z tych stanów, w których rośnie właśnie liczba wykrywanych infekcji koronawirusem. Dwutygodniowej samoizolacji będą musieli poddać się podróżni przybywający ze stanów z listy uaktualnianej co wtorek przez władze Chicago. Na razie znajduje się na niej 15 stanów, w tym Kalifornia, Floryda, Teksas, Arizona oraz obie Karoliny, czyli północna i południowa. Wszystkie odnotowywały w ciągu ostatniego tygodnia średnio ponad 15 nowo diagnozowanych przypadków dziennie zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców, co jest kryterium znalezienia się w tym spisie. Kwarantannę będą musieli przejść zarówno mieszkańcy Chicago, którzy powrócą do miasta z któregoś z umieszczonych na liście stanów, jak i mieszkańcy innych części USA. Za niezastosowanie się do przepisu grozi kara finansowa między od 100 do 500 dolarów dziennie do maksymalnej łącznej kwoty 7 tysięcy dolarów. Czyli jeżeli ktoś chciałby pojechać teraz do Chicago na jakieś tam wakacje, to najpierw kwarantanna, potem dopiero zwiedzanie. I trzeba spodziewać się, że kolejne miasta i stany będą wprowadzać takie obostrzenia. Dlatego, że sytuacja staje się coraz gorsza z każdym dniem. To jest bardzo zła sytuacja dla walczącego o reelekcję Trumpa, który od początku epidemii sprawę bagatelizował. Są nagrania, słychać co mówił prezydent Donald Trump. Zapewniał, że USA są przygotowane do walki, że poradzą sobie z wirusem najlepiej na świecie i demokraci już to wykorzystują. Sztab Bidena przygotował kilka spotów, w których no, przypomina to, co mówił w lutym, w styczniu, a także jeszcze w marcu prezydent Donald Trump. Demokraci już zmieniają kształt partyjnej konwencji, w czasie której Biden otrzyma prezydencką nominację. Będzie miała ona zupełnie inny kształt, będzie bardziej wirtualna. A sztab Donalda Trumpa i sam prezydent upierają się, że ma być ona w normalnym kształcie z udziałem tysięcy partyjnych delegatów. Eksperci mówią jasno, to jest szaleństwo. A ja chciałbym Was teraz zaprosić do posłuchania jeszcze jednego podcastu, w którym no, dowiecie się sporo o Stanach Zjednoczonych, jeżeli lubicie Amerykę. To jest podcast Ameryka i ja. Ukazuje się raz w tygodniu. Autorką podcastu Ameryka i ja jest dziennikarka radia RMF Classic, Lidia Krawczuk, która jest teraz moim gościem i chciałbym, byś przekonała moich słuchaczy do tego, by także włączyli twój podcast. Podcast Ameryka i ja.
No cóż, no mogę powiedzieć tylko tyle, że proszę włączyć i posłuchać. Moje podcasty nie są podcastami politycznymi. One nie dotyczą tak bardzo sytuacji bieżącej jak podcasty Pawła. Ja w moich podcastach opowiadam o Ameryce i o życiu w Ameryce. Dzielę się moją wiedzą na temat Stanów Zjednoczonych. To są różne tematy i takie, które nawiązują do typowo amerykańskich świąt, na przykład do 4 lipca. I również takie, które mówią o codziennym życiu w Ameryce.
Gdzie ciebie można znaleźć i posłuchać twojego podcastu?
Mój podcast można znaleźć we wszystkich aplikacjach do podcastów, czyli co komu wygodniej, kto co preferuje, czy to będzie Spotify, czy to będzie Apple Podcast, czy to będzie jakakolwiek inna aplikacja do podcastów, należy po prostu wyszukać Ameryka i ja.
To jeszcze powiedz, o czym mówisz w ostatnim odcinku podcastu Ameryka i ja.
W ostatnim odcinku opowiadam o tym, w jaki sposób Amerykanie świętują Dzień Niepodległości 4 lipca. Mówię o tym bardziej z perspektywy tych poprzednich świąt, dlatego że ten rok jest inny, no bo mamy pandemię. Oczywiście nawiązuje do roku 2020, dlatego że w tym roku, tak jak zwykle, będą fajerwerki w Waszyngtonie. One są bardzo spektakularne i zwyczajowo bardzo wielu turystów, bardzo wielu gości z całej Ameryki przyjeżdżało do Waszyngtonu, żeby ten pokaz fajerwerków zobaczyć. On będzie również w tym roku, ale czy będą takie tłumy? No to się przekonamy. Burmistrz Waszyngtonu zaapelowała do mieszkańców, żeby pozostali w domach, żeby jednak sobie odpuścili, dlatego że jest coraz więcej przypadków koronawirusa i choć tutaj sytuacja w Waszyngtonie nie wygląda źle, ta krzywa się wypłaszcza, to właśnie z tego powodu burmistrz apeluje, by jednak zostać w domu, dlatego że w innych miejscach wygląda to troszeczkę inaczej. Także opowiadam o tym, w jaki sposób Amerykanie świętują 4 lipca, co się w tym dniu robi, w jaki sposób się celebruje. Mówię również trochę o takich wątkach historycznych. Wspominam ojców założycieli Waszyngtona i Hamiltona. Mówię, co zwykle dzieje się w Mount Vernon. Mount Vernon to jest posiadłość Jerzego Waszyngtona, dom pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten dom znajduje się pod Waszyngtonem. To jest jakieś 20 minut jazdy samochodem z centrum Waszyngtonu bez korka. I tam zawsze w Dzień Niepodległości odbywa się pewna ceremonia, bardzo podniosła i charakterystyczna, i o tym również opowiadam. Także zapraszam serdecznie do słuchania podcastu Ameryka i ja i do zasubskrybowania. Rzecz jasna też.
Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Ja oczywiście też zapraszam do subskrybowania podcastu Ameryka z bliska. To był kolejny odcinek podcastu. Dziękuję za wszelkie informacje, które do mnie wysyłacie. Jeżeli chcielibyście, abym wam o czymś opowiedział w kolejnym odcinku podcastu Ameryka z bliska, dajcie koniecznie znać. Subskrybujcie podcast. Zostawcie komentarz tam, gdzie jest to możliwe. Zapraszam was do słuchania radia RMF FM. Tam codziennie usłyszycie mnie na antenie. Zaglądajcie na stronę www.rmf24.pl. Możecie też mnie followować na Twitterze, także na Instagramie. W wyszukiwarki tych serwisów wystarczy wrzucić moje imię i nazwisko. Paweł Żuchowski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.